Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radio Maria i zapraszam na audycję pod tytułem Szukając Słowa Bożego. Również serdecznie witam księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, który jest moderatorem dzieła biblijnego diecezji łowickiej.
Witam bardzo serdecznie.
I na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski na to, abyśmy mogli się otworzyć na to słowo, które Kościół nam daje na 13. niedzielę zwykłą.
Przyjdź Duchu Święty.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ponownie wszystkich stałych słuchaczy Radia Maryja w naszej audycji Szukając Słowa, by wspólnie poznawać to słowo, które usłyszymy z całą mocą, z całą wyrazistością w najbliższą niedzielę. Zapewne wielu z nas martwi się z powodu pogody, która w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach czy miesiącu jest taka bardzo zmienna. I to nie tylko to zmartwienie wynika ze sprawy chociażby urlopowej. Ci, którzy byli na urlopie w ostatnim czasie, czy teraz się właśnie wybierają. Ale to zmartwienie może wiązać się z myślą o plonie, co będzie z tegorocznymi żniwami, bo czas żniw się przybliża. I właśnie w takim czasie, gdy myślimy o żniwach w tym fizycznym, materialnym znaczeniu, słyszymy także o w liturgii słowa o żniwie w znaczeniu powołania. To Pan Jezus powiedział: proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. I w najbliższą niedzielę właśnie usłyszymy o powołaniu, że Bóg powołuje człowieka w różny sposób, a człowiek w jeszcze bardziej różny sposób na to powołanie odpowiada. Pamiętajmy, wsłuchując się w te teksty, że powołanie to nie jest tylko sprawa dla księdza, siostry zakonnej, zakonnika. To sprawa nas wszystkich, bo każdy z nas przez Boga jest umiłowany i jako umiłowany również jest wybrany i powołany do konkretnego zadania. Może to czasami być powołanie do bycia w samotności, do przeżywania tej samotności w chorobie, w opuszczeniu. To też jest droga, którą posyła nas Pan. Dlatego wszyscy wsłuchujmy się w te teksty z najbliższej niedzieli, teksty biblijne, które będą nam mówiły o powołaniu.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Wysłuchaliśmy jednego z bardziej niezwykłych opisów powołań w Starym Testamencie. Dlaczego jednego z bardziej niezwykłych? Otóż poznając historię powołania człowieka przez Boga, widzimy, że najczęściej to Bóg przemawia do człowieka, powołując go. Tak na przykład, jak to poznajemy w minionych dniach w codziennej liturgii słowa, było w przypadku Abrahama. Bóg przemówił do niego: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej. Przemówił osobowo, przemówił bezpośrednio do Abrahama. Tak później będzie w przypadku Mojżesza, Jozuego, proroków, jak właśnie wspomniany w tym czytaniu Eliasz, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz czy Amos. W tym natomiast czytaniu, które już słyszeliśmy, czytanie z najbliższej niedzieli, to prorok powołuje proroka. A więc człowiek powołuje człowieka do konkretnego zadania. Oczywiście w tym czytaniu wyraźnie zostało zaznaczone, że nie ma tu żadnej ludzkiej samowoli. To, co czyni Eliasz, jest czynione z polecenia samego Pana Boga. Widzimy Eliasza, proroka, którego Stary Testament określa jako proroka jak ogień, bardzo żywiołowego, bardzo dynamicznego i jednoznacznego w swoim działaniu. Wcześniejsze rozdziały pierwszej Księgi Królewskiej ukazywały jego historię, właśnie jego powołanie, konieczność ucieczki, schronienia się w obawie przed swoim życiem, przed królem i przed złą królową. Również bardzo znamienny pojedynek proroka Eliasza z kapłanami Baala. I teraz jakby sytuacja w pewnym sensie zatrzymuje się, czy w tej narracji o Eliaszu spowalnia. Oto Eliasz wychodzi z tego ukrycia. Już nie musi walczyć, nie musi wołać do narodu, a żeby naród się opamiętał, że jest tylko jeden Bóg, ale właśnie w sposób spokojny może szukać następcy dla siebie. Ma być nim Elizeusz. Elizeusza w tym krótkim czytaniu poznajemy jako człowieka bardzo bogatego, a przynajmniej pochodzącego z bardzo bogatej rodziny. Oto pracuje on na polu, jest przy orce, a ten jego zaprzęg jest prowadzony przez 12 par wołów. Wydawało się może, że pewien taki szczegół zbyt jakiś detaliczny w swoim odniesieniu, w swojej wymowie. Ale już ta liczba 12 może nam podpowiadać wielką symbolikę. Oto ten człowiek, Elizeusz, już pracuje przy właśnie tym, co może w jakiejś mierze stanowić zapowiedź, obraz ludu wybranego. Wół był zwierzęciem ofiarnym, składanym w ofierze, w ofiarach całopalnych. Tych jest tam 12 par tych wołów, a liczba 12 jest przecież liczbą symbolizującą lud wybrany, czyli 12 pokoleń synów Izraela. Samo powołanie dokonuje się w zasadzie bez jakiejś dyskusji, bez wprowadzenia, bez jakichś pytań czy komentarzy. Oto prorok Eliasz podchodzi i zarzuca swój płaszcz na pracującego na polu Elizeusza. I można z pewnym humorem powiedzieć, że od tej pory rozpoczyna się historia płaszcza w życiu Elizeusza. Płaszcz Eliasza był czymś niezwykłym. Już sama nomenklatura, użyte słownictwo w języku hebrajskim o tym świadczy. Otóż bardzo powszechnym, często występującym w Starym Testamencie rzeczownikiem, oznaczającym płaszcz jako wierzchnie nakrycie, jest hebrajski rzeczownik beget. Ale w tym tekście jest użyte inne słowo. Oto płaszcz Eliasza jest określony terminem adderet. To z kolei wyraża pewien dostojny płaszcz, pewną majestatyczną szatę. W innych miejscach jest on dookreślony, płaszcz właśnie tego typu, jako płaszcz skórzany, najprawdopodobniej ze skóry wielbłądziej. Ewangeliści w Nowym Testamencie będą podkreślali właśnie w podobny sposób ubiór Jana Chrzciciela. Widzimy więc czynność symboliczną, że ten niezwykły płaszcz zostaje narzucony przez proroka na Elizeusza. Otóż prawo Starego Testamentu w pewnych rytualnych, prawnych, formalnych czynnościach mówiło o nakryciu kogoś płaszczem w znaczeniu, nawet w takim fizycznym, materialnym znaczeniu czynności, a ta czynność oznaczała wzięcie pod prawną opiekę. Mogło to także być wyrazem adopcji, usynowienia. Zatem prorok Eliasz, okrywając tym majestatycznym płaszczem Elizeusza, niejako go usynawia, bierze go w posiadanie jako swojego proroka, tutaj określonego jeszcze oczywiście jak terminem sługi, jako sługę. Takie ma znaczenie ta czynność symboliczna. Zwróćmy uwagę, na tym także polega niezwykłość tego opisu, że jest to powołanie bez żadnego uprzedzenia. Otóż są w Starym Testamencie teksty, iż powołanie człowieka przez Boga dokonuje się stopniowo, etapami. Bóg się objawia, zapowiada na przykład misję, następnie do niej w sposób konkretny posyła. Tak może być na przykład w przypadku proroka Jeremiasza, który już jest kształtowany na proroka od poczęcia, od, jak mówi Jeremiasz, od łona swojej matki. Tutaj Eliasz przychodzi i właśnie wciąga go pod swój płaszcz, bierze go w swoją opiekę, czy nawet w pewnym sensie w swoje posiadanie. Ale ta scena powołania ma też znamiona rodzinnego uroku. Oto Elizeusz prosi proroka, już właśnie odczuwa jego władzę nad sobą, odczuwa swoje powołanie, aby mógł się pożegnać z rodzicami. Jest to gest pełen dobroci, zarówno ze strony Elizeusza, który nie zamierza zniknąć z domu w sposób tajemniczy, niewyjaśniony, pragnie się ze swoimi rodzicami, którym w myśl czwartego przykazania jest winien szacunek i posłuszeństwo, pragnie się z nimi pożegnać. Jest to również gest pełen dobroci ze strony Eliasza, który mówi idź, zezwala na pożegnanie. Warto zwrócić uwagę, ponieważ zarówno na to wydarzenie, na to pożegnanie z rodzicami, ponieważ zarówno prorok Eliasz, jak i Elizeusz będą ściśle związani jako prorocy pełniący już konkretną misję z rodzinami, z małżeństwem, czy też z rodziną w relacji matka, syn, dziecko. Obaj oni doświadczą tego, że właśnie w tej bliskiej, zaprzyjaźnionej rodzinie umiera dziecko i odczuwają dramat, boleść matki. To wszystko wynosi się, trzeba pamiętać, z domu rodzicielskiego. Właśnie ten dom Elizeusza, jak wspomnieliśmy, dom majętny, bogaty, był też bogaty w miłość wzajemną, rodzicielską i synowską z oddaniem. To jeden szczegół z tego końcowego opisu powołania. I warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden. Oto Elizeusz wyraża swoją gotowość pójścia za Eliaszem nie tylko poprzez wolitywne, poprzez nastawienie, poprzez swoją wolę, ale konkretnymi czynami. Oto składa on ofiarę. Ofiarę z tego, co stanowiło utrzymanie. Oto składa w ofierze woły, prawda, które wcześniej orały na polu. A więc w ten sposób wyraża swoją gotowość, oddanie, pełne oddanie i wyrzeczenie się tego, co do tej pory było treścią jego życia, tego, co było utrzymaniem. Oto teraz staje jako sługa proroka, jako prorok i idzie za Eliaszem, a jednocześnie ma świadomość, że służąc Eliaszowi służy samemu Bogu. To zostanie przypieczętowane również poprzez płaszcz. Dlatego powiedziałem, że w życiu Elizeusza rozpoczyna się w tym momencie historia płaszcza. Oto kiedy przyjdzie czas, że Eliasz zostanie zabrany do nieba, widocznym znakiem udzielenia Eliaszowego ducha będzie to, że będzie Elizeusz widział ów rydwan, na którym będzie odjeżdżał Elizeusz do nieba, na którym będzie wzięty do nieba. Ale Elizeusz także znajdzie płaszcz Eliasza. Właśnie ten płaszcz, którym został u początku, tak jak to słyszeliśmy w tym czytaniu, okryty. A więc najpierw ten płaszcz do niego nie należy, on jest jedynie nim okryty, ale po odejściu Eliasza stanie się ten, to czcigodne odzienie jego własnością. I wtedy już będzie on sam w pełni pełnił urząd proroka. Taka jest historia powołania proroka przez proroka zgodnie z poleceniem Pana Boga.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia powołani, zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa.
W usłyszanym przed chwilą czytaniu słyszeliśmy dużo o wolności. Paweł Apostoł bardzo często właśnie używa tego rzeczownika w liście do Galatów. I jest to bardzo znamienne, ponieważ Galaci dobrze rozumieli, czym jest wolność. Kraina Galacji leżała na terenach mniej więcej dzisiejszej centralnej Turcji. Sami zaś Galaci byli ludnością napływową w tamtym rejonie. Oto pokonali oni bardzo długą wędrówkę, najprawdopodobniej z samego końca Europy Zachodniej. Zwróćmy uwagę, że na terenach Hiszpanii czy Francji mamy podobne nazwy krain geograficznych – Galację bądź Galię. I przewędrowali oni przez Alpy wzdłuż Dunaju, następnie skierowali się na południowy wschód, na południowe wschodnie tereny Europy, aż przeszli do tej krainy, która jest nazywana w Nowym Testamencie Azją, czy też Azją Mniejszą, właśnie na tereny dzisiejszej Turcji, i tam osiedli. Oczywiście jako ludność napływowa musieli wciąż staczać walki, by uniezależnić się od tych, którzy już tam byli od wieków, względnie od dziesięcioleci. Rzeczywiście udało im się z trudem wywalczyć wolność. Ale ta wolność też przez jednego z ich władców została zaprzedana na rzecz pewnej autonomii, pewnego stanu spokoju, braku wojen z Imperium Rzymskim. A więc wolność przez Galatów była rzeczywiście mocno okupiona, była upragnionym darem, zwłaszcza w czasach Pawła Apostoła, w czasach Nowego Testamentu. Ale przecież wolność to nie jest tylko przez Galatów upragnionym darem. Każdy z nas pragnie być wolnym. I to pod każdym aspektem, zarówno społecznym, politycznym, również ekonomicznym, finansowym, także wolnym od chorób, od jakichś przypadłości, ułomności. Każdy z nas tej wolności pragnie, takiej wolności, która pozwoli mu dobrze żyć, bez jakiegoś skrępowania. Jednocześnie z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, czy wręcz tego doświadczamy, jak bardzo często samo pojęcie wolności, jednocześnie jako to, co jest, stanowi nasz przywilej, jest szalenie źle wykorzystywane. Od między wolnością a samowolą czasem jest bardzo cienka granica. I Paweł Apostoł przypomina, czym jest wolność. Czym jest wolność, ten dar rozumiany po chrześcijańsku? Otóż musimy pamiętać, że rodzimy się w niewoli. Oczywiście tu nie chodzi o jakąś niewolę zewnętrzną, polityczną. Rodzimy się w niewoli grzechu pierworodnego. Ale oczywiście miłosierny Bóg, nasz Ojciec, nie pozostawia nas takimi. Poprzez sakrament chrztu stajemy się wolnymi dziećmi Pana Boga. I o tym mówi Paweł Apostoł w pierwszych słowach niedzielnego czytania. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I dodaje słowa zachęty. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Taki stan jest już od nas zależny. W przypadku Galatów ta sytuacja polityczna, rządy królewskie różnie się kończyły. Ale człowiek bez względu na to, w jakiejkolwiek, jakiej niewoli byłby, niewoli politycznej, może utrzymać i musi utrzymać tą wolność dziecka Bożego. I to jest jego szczególne zadanie. To jest nasze szczególne zadanie. I w dzisiejszym tym czytaniu, którym usłyszymy w niedzielę, zwróćmy uwagę, że równolegle ze słowem wolność pojawia się miłość. Wolność zatem to wybór dobra, wybór miłości. I tę pełną miłość, czy tę właśnie pełną drogę wolności ukazał nam Jezus. Ostatecznie zatem droga wolności to droga pełnienia woli Ojca, a zatem droga, która jest życie, które jest naśladowaniem samego Pana Jezusa. Do tego jesteśmy powołani. I tu może zrodzić się pewna refleksja, czy nawet stanowcze pytanie. Czy powołanie, tak jak to miało miejsce na przykład w przypadku Elizeusza, jest zaprzeczeniem wolności? Czy Eliasz, który powołuje Elizeusza, narusza jego wolność? Oto nie. Otóż nie. Bóg wie, co dla człowieka jest najlepsze. My poszukujemy pośród różnych możliwości, zastanawiamy się, próbujemy rozpoznać i nasze wybory właśnie w duchu wolności różnie się kończą. Różnie. Po różne rzeczy wyciągamy rękę. Bóg daje nam to, przeznacza nam to, co rzeczywiście jest dla nas w pełni dobre i dzięki czemu rzeczywiście możemy żyć jako ludzie wolni, jako wolne dzieci Boże. Zatem pamiętajmy, że nas, ludzi wierzących, ku wolności wyswobodził Chrystus i mamy w niej trwać, aby się nie poddać na nowo pod jarzmo niewoli, czyli pod jarzmo grzechu.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Ewangelia, którą wysłuchaliśmy, wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza ukazuje nam początek drogi Pana Jezusa do Jerozolimy. To zupełnie nowa część, część najdłuższa w Ewangelii według świętego Łukasza. Ten początek drogi jest już zaznaczony niechęcią względem Jezusa, a nawet nieprzyjaźnią. Jednocześnie także widzimy reakcję uczniów, którzy chcą zesłać ogień z nieba jako karę za brak gościny. Druga część Ewangelii natomiast ukazuje nam Jezusa, który dalej zmierza do Jerozolimy, ale na tej drodze powołuje nowych uczniów. Ci natomiast zręcznie się wymawiają. I może przyjrzyjmy się najpierw tej drugiej części, skoro właśnie mówiliśmy, że powołanie stanowi główny temat całej niedzielnej liturgii słowa. Oto Jezus powołuje. Powołuje w prostych słowach. Są także ci, którzy sami wyrażają gotowość pójścia za Jezusem, dokądkolwiek by się udał. Jak właśnie ów pierwszy, zapewne młody człowiek, zafascynowany Jezusem, Jego słowami, Jego cudami. Ale Pan Jezus, jako dobry nauczyciel, jako mistrz, niejako studzi ten entuzjazm i ukazuje w prostych słowach, w bardzo barwnych obrazach, zaczerpniętych z życia palestyńskiego, co to znaczy pójść za Nim. Pójść za Jezusem to przygotować się na to, że nie będzie się miało miejsca, gdzie głowę można by było oprzeć. A więc pójście za Jezusem to stan, w którym pod tym względem materialnym nie ma nic. Jezus odchodzi przecież od swojego domu, opuszcza swoją matkę, Maryję. Jednocześnie pokazuje Pan Jezus jako właśnie wzór powołania, że nie można oglądać się wstecz, trzeba iść właśnie ku swojemu przeznaczeniu, tak jak On zmierza niechybnie do Jerozolimy, gdzie, jak już sam zapowiadał, czeka Go przecież męka i śmierć. A więc w przypadku tego pierwszego ucznia, który sam z siebie wyraża gotowość pójścia za Jezusem, Pan Jezus pokazuje, że powołanie to wolność, właśnie tutaj w tym odniesieniu do drugiego czytania, wolność od posiadania. Jezus ma być największym bogactwem. Bóg ma być największym skarbem. Kolejny młody człowiek, którego widzimy w dzisiejszej Ewangelii, usłyszał słowa od Jezusa: pójdź za mną. Te charakterystyczne słowa, które Jezus przecież kieruje także do apostołów, powołując ich, by zostawili rzeczywiście wszystko. Ów człowiek zręcznie się wymawia, mówiąc o swoim obowiązku, w swojej powinności: pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Jezus odpowiada: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Co te słowa tak naprawdę oznaczają? Otóż można w tym przypadku ową umieranie, ową śmierć, w owej śmierci widzieć grzech. I idąc za Jezusem, trzeba ten grzech pozostawić, odciąć się, niejako pozostawić go tym, którzy grzeszą. Natomiast samemu, bezgrzesznym, należy pójść za Jezusem. W tym przypadku możemy więc mówić o wolności od grzechu. I w końcu trzeci młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii. Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Podobnie jak Elizeusz w pierwszym czytaniu. Pan Jezus jednak domaga się do tego, aby i tego zaniechał, aby szedł od razu za Nim. Otóż musimy pamiętać, że służąc Jezusowi, nie możemy dwom Panom służyć. A tego wymagać może jedynie od nas sam Bóg. I tego właśnie domaga się, taki stawia warunek Pan Jezus. Zatem po wolności od posiadania i wolności od grzechu, w tym przypadku widzimy postawę, zachętę do wolności ducha. Tak się kształtuje historia powołania, tego zaproszenia przez Jezusa do pójścia za Nim, w tę drogę, w którą On się udaje, do Jerozolimy. I w tym przypadku, i w tym miejscu można przejść do pierwszej części tej Ewangelii, Ewangelii Niedzielnej. Bo samo wyruszenie w drogę przez Jezusa do Jerozolimy jest wypełnieniem Jego powołania. Właśnie Jezus narodził się na to, aby nas zbawić, odkupić. I to ma się dokonać w Jerozolimie. I teraz droga Jezusa, tak szczegółowo opisana przez świętego Łukasza, jest wypełnieniem Jego posłannictwa. I to posłannictwo zostaje już zapowiedziane, wypowiedziane jako proroctwo, choć może niezbyt łatwo jeszcze je rozpoznać. Oto może nas napawać albo humorem, albo pewnym przerażeniem, w zależności jak tutaj tę postawę odczytamy. Postawa Jakuba i Jana, którzy za brak gościny pytają się Jezusa, odczuwając już też własną moc, czy chce, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył tych, którzy gościnnymi nie byli. Jezus, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Otóż Jezus nie pragnie, aby spadł ogień karzący, ogień, który by miał niszczyć. Taki ogień pojawiał się w Starym Testamencie. Ogień pożerający, ogień, który pożerał zarówno grzech, jak i grzesznika. I to wszystko, co do niego należało. Przyjście Jezusa objawia nam nowy ogień. I o tym powie Pan Jezus w nieco dalszym fragmencie Ewangelii Łukaszowej. Będziemy tego słuchać w którąś z najbliższych niedziel. Otóż Jezus powie, że gorąco pragnie, że przyszedł na ziemię, aby rzucić ogień. I gorąco pragnie, aby on już zapłonął. To jest 12 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Dziś czytany rozdział to rozdział 9, a więc za kilka niedziel rzeczywiście ten tekst pojawi się w liturgii słowa. Można więc powiedzieć, że Jezus wypełnia prośbę Jakuba i Jana, owych synów gromu, ale nie w negatywnym znaczeniu, nie w karcącym. Jezus nie zsyła ognia pożerającego grzesznika, ale zsyła ogień miłości. By jednak było to możliwe, Jezus właśnie w owym 12 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza dodaje, że chrzest musi przyjąć. I co jest tym chrztem? Otóż jego męka i śmierć na krzyżu. A pozostając w symbolice ognia, możemy powiedzieć, że jest to właśnie przyjęcie na siebie ognia gniewu Bożego, który świat ma oczyścić. Ognia gniewu i Bożej sprawiedliwości. I to, co należało się już nie tylko owym niegościnnym mieszkańcom miasteczka samarytańskiego, ale nam wszystkim z powodu grzechu, Jezus bierze na siebie. I ten ogień go strawia jako ofiarę na krzyżu. Ale dzięki, i to jest Jezusowe wypełnienie jego powołania, i dzięki wypełnieniu takiego powołania, mógł rzeczywiście zapłonąć nowy ogień. Ogień również z nieba, ale ogień miłości Bożej, który ogarnia wszystkich ludzi. Ten ogień spada, czy promieniuje, obejmuje nas wszystkich z krzyża. I w jego płomieniach doznajemy rzeczywiście już pełnej radości, nie wypalenia, ale doświadczamy żaru Bożej miłości. To jest Jezusowe wypełnienie. I właśnie jego powołania. I uczeń Jezusa, każdy z nas, ma właśnie pójść tą samą drogą, wiernie i do końca wypełnić wolę Bożą, tak jak Jezus Chrystus.
Zapraszamy również Państwa do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej oraz 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I zagranica 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Przypomnę, że naszym egzegetą jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, konkretnie z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ogromnie wdzięczny jestem czciwemu księdzu profesorowi i ojcu Marcinowi za ten przepiękny wieczór refleksji nad Słowem Bożym. Właśnie dzisiaj zmarła nam taka dwumiesięczna dziewczynka, Zuzia. Wszystko wskazywało, że operacja neurochirurgiczna przebiegnie pomyślnie. No niestety pojawiły się powikłania. Dziś w nocy zmarła. Byłem świadkiem rozpaczy rodziców, którzy mieli pretensje i do Pana Boga, i do mnie w jakimś sensie, bo budziłem w nich nadzieję, i do samych siebie, że zgodzili się na operację, chociaż bez operacji to dziecko by pewnie nie przeżyło długo. I dzisiaj te piękne myśli księdza profesora pozwoliły zrozumieć coś bardzo ważnego, czego mi zabrakło w rozmowie z nimi na pocieszenie, że Bóg wie, co dla człowieka jest najlepsze. Że jesteśmy właśnie w tej perspektywie życia wiecznego, że jesteśmy powołani niezależnie od tego, kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy, czy jesteśmy wykształceni, czy prości. Jesteśmy po prostu włączeni w Chrystusa i z Nim razem przemierzamy to życie, żeby dojść do celu, którym jest wieczne zbawienie. Ja mam nadzieję, że to dzieciątko, które jest już przecież w domu Ojca i na pewno przy sercu Pana Jezusa, wyprosi tym rodzicom pociechę i nadzieję. Mają jeszcze dwoje starszych dzieci, zdrowych na szczęście, ale takie sytuacje się ciągle powtarzają. I tak po ludzku, to jak apostołowie my czasem myślimy. Jesteśmy pełni od razu działania, żeby właśnie ten ogień nie spadł i spalił, a tymczasem Pan Jezus zupełnie inaczej patrzy na człowieka, na jego życie. Na pewno ze wzruszeniem patrzy na cierpienie czy umieranie takich niewinnych istot, jak ta maleńka dziewczynka. I chciałbym, żeby to dobrze zapadło i mnie osobiście, i tym, którzy słuchają tych pięknych refleksji. Właśnie Pan Bóg wie, co dla człowieka jest najlepsze, bo widzi nas w perspektywie wieczności. Życie na tej ziemi, chociażby trwało 100 czy 200 lat, ono się skończy. Natomiast przez chrzest, wyzwoleni z niewoli ku wolności, czyli do nieba, możemy mieć nadzieję i nie wolno nam poddawać się rozpaczy. Moich współbraci kapłanów bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te piękne myśli. I niech Pan Jezus błogosławi. Bóg zapłać, ojcze Marcinie, za odebranie telefonu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy księdza.
Bóg zapłać też. Serdecznie dziękujemy księdzu za to świadectwo. Śmierć, choroba, która prowadzi do śmierci i która zabiera kogoś bliskiego, pozostaje zawsze wielkim smutkiem i również wielką tajemnicą. Tym większą, im młodszy jest wiek osoby, która umiera. Tu była mowa o małej dziewczynce. I pewnie rzeczywiście ze ściśniętym bólem, załzawionymi oczami ci rodzice patrzą i przeżywają ten swój dramat, bo jest to bez wątpienia dramat. Ale pamiętajmy, że właśnie nie kończy się to nasze życie tu na ziemi, że żyjemy przecież ku wieczności, podążamy ku wieczności, tam, gdzie rzeczywiście będziemy naprawdę wolnymi. Jeżeli nawet pojawiają się w osobach, które cierpią z powodu śmierci swojego dziecka, słowa podobne do słów Jana i Jakuba z dzisiejszej Ewangelii o tym, żeby to wszystko ogień pochłonął, to tym bardziej należy się modlić o łaskę wiary i o łaskę wytrwania.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna się kłaniam. Bóg zapłać za to wprowadzenie głębokie księdzu doktorowi. Takie dwie kwestie. Jedna to, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, to nie znajdziecie się w niewoli prawa. To słowo niewoli prawa to jest chyba współcześnie u nas mało zrozumiałe. No myślę, że chodzi o niewolę ciała, niewolę zmysłów, niewolę grzechu. A druga kwestia to zostaw umarł. Panie, pozwól mi pójść pożegnać się i pogrzebać ojca mego. Duszpasterz akademicki, ojciec Józef Majkowski, jezuita, mówił nam, że tak to rozumiał, że to jest, że, żeby ojca pozwolił być, opiekować się ojcem aż do jego śmierci. Że to była jakaś dłuższa historia, no i dlatego, a tu chodzi o to, żeby zaraz się zająć. Z tym, że w zakonach chyba jest teraz tak, że jak ktoś ma, jest jedynym opiekunem jakichś starszych rodziców, to wtedy nawet go nie przyjmują. Czy nawet jak ktoś tam, rodzice w jakiejś trudnej sytuacji, choćby jeden z nich, to wtedy znów, a jedyny opiekun, to nawet urlop chyba mu dają zakonu po to, żeby się opiekował tym swoim. Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Pozdrawiamy, z Bogiem.
Bóg zapłać. To może to do tej drugiej części to odpowie ojciec Marcin, prawda? Ja natomiast, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, niewolę prawa. Przede wszystkim chodzi tutaj w liście do Galatów, chodzi o prawo Starego Testamentu, o prawo mojżeszowe. Tutaj też, żeby może już nie przedłużać odpowiedzi, to tylko tak bardzo syntetycznie. Otóż po odejściu Pawła ze wspólnoty, z tej krainy galackiej, z tej wspólnoty, gdzie założył Kościół Chrystusowy, w niedługim czasie w ślad za nim podążyła grupa chrześcijan wywodzących się z judaizmu. I kiedy Pawła już w tej wspólnocie, we wspólnocie Kościoła w Galacji nie było, zaczęli nauczać tego, czego Paweł nie mówił. A zaczęli nauczyć po prostu, że muszą najpierw Galaci jako poganie przyjąć prawo Starego Testamentu, czyli przykładowo poddać się obrzezaniu, praktykować to, co jest później nazywane koszernością, wypełniać wszystkie przepisy Tory. I gdy Paweł się o tym dowiedział, że taka sytuacja, takie zamieszanie, bo to tak należałoby nazwać, takie zamieszanie powstało w Galacji, pisze do nich list ze sprostowaniem, że to jest absolutnie błędna droga, że jeżeli trzeba by było wypełniać prawo Starego Testamentu, aby stać się uczniem Chrystusa, a więc w konsekwencji osiągnąć zbawienie, to śmierć Chrystusa właściwie nie ma sensu. Jest czymś daremnym. I to określenie, że Jezus nas wyzwolił z niewoli prawa, odnosi się w pierwszym rzędzie właśnie do tej sytuacji i my jesteśmy, prawda, jako uczniowie Chrystusa, jako chrześcijanie, wolni od tych wszystkich szczegółowych przepisów prawa mojżeszowego.
prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Małgorzata z Bydgoszczy. Ja chciałam poprosić o takie wyjaśnienie, bo wiemy, że w Starym Testamencie czytamy, że Eliasz został zabrany na ognistym wozie do nieba. Ale przecież to były czasy jeszcze przed Chrystusem, niebo było zamknięte, a pierwszym, który z ciałem i z duszą wstąpił do nieba, był Pan Jezus, a następnie Matka Najświętsza. Więc po prostu tej kwestii nie bardzo rozumiem i chciałabym bardzo prosić o wyjaśnienie. Szczęść Boże, to tyle.
Bóg zapłać, ksiądz doktor.
Bóg zapłać, tak. W Starym Testamencie są dwie postaci, które zostały opisane jako szczególnie sprawiedliwe, szczególnie dobrzy. I w nagrodę zostali wzięci do nieba. Jest to Henoch, postać z 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Jest mowa o nim, że żył w przyjaźni z Bogiem, a dokładnie kroczył, spacerował razem z Panem Bogiem, prawda? To, na co już nie było stać Adama poprzez grzech. A drugą postacią jest właśnie wspomniany prorok Eliasz. Musimy pamiętać, że myśl o życiu wiecznym w formie właśnie nagrody bądź kary w Starym Testamencie kształtowała się niezwykle powoli. Czasami w pewnych tekstach, czytając uważnie, możemy odnieść wrażenie, że autorzy biblijni jakby po prostu uznali, że kresem ludzkiego życia jest ta śmierć fizyczna, biologiczna, że wraca proch do ziemi. Dopiero w późniejszych tekstach zaczyna się pojawiać coraz wyraźniej formowana nadzieja na życie wieczne. Księga proroka Daniela będzie mówiła, zapowiadała wręcz zmartwychwstanie, że jedni ku chwale, drudzy ku wiecznej odrazie, ku hańbie. Eliasz jest na tle tutaj postaci Starego Testamentu wyjątkowy, bo przez autora biblijnego został właśnie opisany jako wzięty do nieba za to, że całe jego życie było w pełni oddane Bogu. Nawet pojawiają się takie teksty, to możemy przeczytać od 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, że pośród całego narodu izraelskiego całkowicie zepsutego, on jeden jest człowiekiem sprawiedliwym. I po prostu autor biblijny chciał go w ten sposób wyróżnić i wyróżnił go w sposób niezwykły poprzez ten triumfalny wjazd do nieba, poprzez w niebo wzięcie. Oczywiście tutaj jak najbardziej słuszna uwaga, słuszna intuicja i dobra wiedza, że niebo dla nas, dla człowieka śmiertelnego zostało oczywiście otwarte poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zatem to, co jest opisane w Starym Testamencie, są to po prostu pewne próby, opisy, pewne opisy wynagrodzenia człowieka dobrego za jego życie. I widzimy, że ta intuicja jest już całkowicie słuszna, dobrze ukierunkowana i znajdzie ona wypełnienie w czasach Nowego Testamentu w Jezusie Chrystusie. Że nie wraca duch, dusza, ale wraca cały człowiek do Boga.
Prosimy bardzo. Halo? Halo?
Ja już jestem na antenie, tak?
Tak, już jest pani na antenie. Pozdrawiamy serdecznie.
Nie będzie, bo chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Marcin, z ojcem Marcinem, tak?
Tak, ale naszym egzegetą jest ksiądz doktor Mariusz Majdziński. A pani ma na imię?
Ja, Burger Maria. Ja tutaj z tego jestem z Konina, tu mieszkam na Zatorzu. U mnie jest to, co właśnie spotykają się i ci młodzi, i katechezy, no bo ja tak nie mogę nic przechodzić, mam soboty z chodzeniem. I tu antena przyciągnięta do mnie, do mieszkania.
Mm-hmm. A w związku z naszą audycją dzisiejszą, szukając Słowa Bożego?
No i tak słabo, ja tak słyszę. Ja nigdy nie brałam udziału, ja nie dzwoniłam, bo się nigdy nie mogłam dodzwonić. Ani do Różańca, bo Różańca wzięła
udział. No to gratulujemy.
I tak dzisiaj słuchałam tego Słowa Bożego. I no tak, żeby to wszystko zrozumieć, to bym musiała się podzielić też z tymi spostrzeżeniami, prawda? No rozumie się, co tam przecież słucham tego wszystkiego, każdą katechezę prawie wysłuchuję, chyba że nieraz nie jestem w stanie, bo ja też choruję, to muszę sobie nieraz te leki to pobrać, żeby to za długo nie trwało, bo później się tak źle czuję. Ale nie wiem, czy ja to wszystko dobrze zrozumiałam i teraz się zastanawiam i a z księdzem to właśnie ojcem Marcinem.
Ja proszę mam... pani, proszę pani, może tak, ja bym proponował, aby nie tracić czasu, cennego bardzo czasu dla nas tutaj na antenie. Dziękujemy pani za ten telefon, że pani się podzieliła, że słucha i że też pani się podzieliła tym, że nie wszystko rozumie. No, księże doktorze, czy jest taki człowiek na świecie, który by wszystko rozumiał?
Na pewno nie i nasza wiedza pozostaje zawsze ograniczona, w wielu przypadkach ułomna. I potrzeba miłości, potrzeba pokory, by umieć to przyjąć.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim dziękuję Bogu, że dał mi czas i tą chwilę, że mogłam włączyć radio, co prawda z opóźnieniem i słuchać tak pięknego tłumaczenia Słowa Bożego, także wielki Bóg zapłać, niech Wam Bóg wynagrodzi, zresztą wszystkim ojcom w Radiu Maria. Przede wszystkim chciałam się jeszcze podzielić taką moją myślą, jak Bóg działa niesamowicie w moim życiu, no nie jestem w stanie w ogóle opowiedzieć tych cudów wszystkich, ale powiem takie jedno świadectwo, właśnie ta droga życia. No Bóg mnie dużo doświadczał i dziękuję Bogu za każde doświadczenia, zwłaszcza za choroby, bo mam wtedy trochę wytchnienia, ale do czego zmierzam? Kiedyś, no wiadomo, teraz jest na topie te rozwody, rozbicia małżeństwa. No miałam takie doświadczenie z synem, że wydawało się, że mówię, Boże, jeszcze to mi dajesz, no nie przeżyję tego, daj znak jakiś, dlaczego? I takie słowo słyszę, po długim modlitwie. Jeśli Bóg dopuścił do ślubu, to znaczy ma być w tej rodzinie. I właśnie te słowa wszystkie, które właśnie ojciec tłumaczy tak przepięknie, bo my wciąż, ja dużo czytam Pisma Świętego, jestem na rekolekcjach czy na wykładach, ale wciąż człowiek dużo, dużo nie rozumie. Także może wielki, wielki Bóg zapłać za te słowa przepiękne, za te piątki właśnie tłumaczenia homilii, znaczy Słowa Bożego, bo człowiek inaczej to przeżywa na mszy świętej, jak już to słyszy. Może tyle.
A jak ma pani na imię?
Maria z Katowic.
A dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne, pani nam tutaj dziękowała. My ze studia w Toruniu dziękujemy z kolei za słuchanie i za odbieranie tego, co płynie poprzez katolicki głos i to, co jest słuchane. Słowo Boże nas karmi i ono nas wzmacnia. I musimy pamiętać to, co właśnie zaczęło się od pierwszego telefonu, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. To my się często szamuczemy, poszukując, obracając się na prawo i lewo, próbując rozpoznać, w którą stronę iść. Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. I ten właśnie tutaj w tym telefonie z kolei zostało podkreślone, że Bóg przemówi. Przemówi wcześniej czy później, usłyszymy Jego głos. I Bóg nie mówi do nas z opóźnieniem. Bóg nam odpowiada. Tylko jeżeli słyszymy z opóźnieniem Jego głos, to dlatego, że byliśmy głusi, że częstokroć byliśmy za bardzo hałaśliwi i nie pozwoliliśmy przemówić Bogu do nas. Nie pozwoliliśmy Jego słowu dotrzeć. Nie chcieliśmy tego słowa odebrać. Właśnie Bóg, to też z historii proroka Eliasza, tej niezwykłej postaci ze Starego Testamentu. Bóg, jak jest opisane, nie przyszedł w nawałnicy, w trzęsieniu ziemi, w ogniu, lecz przyszedł w powiewie łagodnego wiatru, w jakimś takim pośród jakiegoś pewnego szmeru. I wtedy Eliasz rozpoznał, że Bóg jest. Tak też musimy pamiętać, że jest w naszym życiu. Że nawet pośród największego jakiegoś huraganu życiowego, gdy rzeczywiście już nie tylko ziemia się nam wali pod nogami, ale wszystko inne, musimy starać się w ciszy usłyszeć głos Boga. I On wyraźnie nam wskaże, co mamy czynić. Słuchając tego słowa dziś w audycji Szukając Słowa, jak i również ponownie w najbliższą niedzielę, pamiętajmy, każdy z nas jest powołany. Ponieważ Bóg nas kocha i wszystkich obdarza nas swoją miłością i wolnością. I nie możemy w żaden sposób zachowywać się jak owi młodzieńcy z Ewangelii, szukając takich czy innych powodów, aby wymigać się od powołania, aby je odroczyć, odłożyć, czy całkowicie z siebie zrzucić, rezygnując z Bożego powołania. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy rzeczywiście pragniemy jakiegoś własnego, wygodnego życia. Jezus przeszedł, to co dziś słyszeliśmy, długą drogę, którą rozpoczyna właśnie w tej Ewangelii ku Jerozolimie, by wypełnić swoje powołanie, swoje posłannictwo. I pamiętajmy, co mówi do nas swoich uczniów, że jeżeli ktoś chce go naśladować, to musi wziąć swój krzyż i iść za nim. Oczywiście potrzebna jest do tego łaska Boża, dar siły, mocy, aby rzeczywiście na tej drodze powołania, czasami bardzo trudnego, nie wytrwać i nie odpaść. Ale Bóg i to wie i jako dobry ojciec daje nam także i ten dar. Kończąc te refleksje, bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jak zawsze, swoją mamę. Pozdrawiam również bardzo serdecznie księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. Dziś właśnie liturgiczne wspomnienie świętego Ireneusza. Ksiądz biskup obchodzi swoje imieniny, stąd serdeczne pozdrowienia. Również księdza profesora Antoniego Troninę i całą rodzinę księdza kapelana, siostry zakonne oraz panie z Domu Nadziei w Żułowie, a także księdza dziekana prałata Stanisława Pisarka. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję, dołączam się do tych pozdrowień. A szczególnie dziękuję księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu, moderatorowi dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, za to, że dzisiaj wprowadzał nas właśnie w to słowo, Słowo Boże, które będzie czytane podczas liturgii 13 niedzieli zwykłej.